Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Krzysiu podał taką pieśń o źródle. To dobra pieśń, bo na koniec mojej usługi wspomnę o źródle. To tak jakby Krzysiu przygotował. Powiem tak, czy to będzie usługa, czy to nie będzie usługa. Używamy dwóch określeń zamiennie, często nie zastanawiając się, przynajmniej ja się nigdy aż tak mocno nie zastanawiałem, czy to jest usługa, czy to jest kazanie. Zawsze starałem się, by to, co mówię, było usługą, nie kazaniem. Bo usługa to jest usługa słowem, usługa świadectwem, mówienie o tym, co się przeczytało, o Słowie Bożym, kazanie, to już jest coś, co tak brzmi poważniej, co już może nie wynikać tylko z czytania, ze studiowania Słowa Bożego, ale z jakichś sytuacji, problemów, które są i które trzeba omówić. Tak siedziałem teraz, myślałem o tym, co chcę mówić i wychodzi na to, że będę mówił o kolorach albo o samochodach. 200 parę lat temu Tomasz Campbell, pastor Tomasz Campbell, prekursor naszego kościoła, powiedział coś, czego sam nie wymyślił, a raczej przedstawił wniosek, do którego sam doszedł, że o czym Biblia mówi, my mówimy, a o czym Biblia nie mówi, my milczymy. Ale Biblia, i tutaj by się narodziło pytanie, o czym Biblia mówi, żebyśmy wiedzieli, o czym mówić, a o czym nie mówić. I tak sobie dzisiaj po południu rozważałem w tym kierunku, żeby dać odpowiedź. Prostą odpowiedź na proste pytanie. O czym Biblia mówi? Odpowiedź jest prosta. Biblia mówi o rzeczach ważnych, o rzeczach, które są istotne dla naszego życia duchowego i dla naszego zbawienia. Biblia mówi, jak postępować, jak nie postępować, co sprawi, że będziemy zbawieni, a co sprawi, że nie będziemy zbawieni, że stracimy zbawienie, że imiona nasze będą wymazane z Księgi Żywota. Biblia mówi o tym, co w górze myślcie, a my jesteśmy na dole. Więc myśląc o tym, co w górze, myślimy o tym, o czym mówi Biblia. Oczywiście Biblia mówi, żeby nie toczyć sporów o słowa, które są w Biblii. Ale życie jest życiem i rozmawiamy o samochodach i rozmawiamy o kolorach. Znalazłem dzisiaj dwa cudowne wersety. Jeden werset, który nieraz mi wpadł, czytając Biblię, aczkolwiek często jest używany w świecie i to brzmi tak jak dobra rada z podręcznika Savoir Vivre. Ostrzeżenie przed złymi rozmowami, które psują obyczaje. Przed rozmowami, to jest w liście Koryntian 15:32, tak wstawiony taki werset, wydaje mi się, że można go tam wyjąć z tego kontekstu do naszego codziennego życia, do naszych relacji. Biblia mówi, jaka ma być nasza mowa. Pomijając to, że łagodna, uprzejma, to przede wszystkim taka, która buduje, a nie burzy spokój w sercu. I zauważcie, że w naszych rozmowach ten pokój w sercu nie burzą spory o słowa, bo się zgadzamy. Nie burzy to, o czym Biblia mówi, tylko burzą dyskusje o tym, o czym Biblia nie mówi. Możemy mieć upodobania do samochodów z silnikami benzynowymi. Możemy mieć upodobania do samochodów z silnikami dieslowymi, na olej napędowy, czy jeszcze innymi wynalazkami. Ktoś może uważać, że tylko rower jest doskonały. I każdy ma prawo do swoich poglądów. Ale nie możemy podważać, że czyjeś poglądy są złe. Nie możemy wyśmiewać innych poglądów, przekonywać do swoich, że masz jeździć takim samochodem, jaki ja uważam, że jest słuszny. Jeśli do tego dochodzi, to są złe rozmowy, a te rozmowy psują dobre obyczaje, czyli psują relacje między ludźmi. To jest ten pierwszy werset, który znalazłem w liście do Koryntian. To jest 15:32, że złe rozmowy psują obyczaje. Jest to ostrzeżenie, nie błądźcie. Nie prowadźmy złych rozmów. Możemy ten czas... Wydaje się, że takie dyskusje to nic złego. Każdy ma prawo do swoich upodobań, ale czasami to prowadzi do złego i zawsze stratą czasu. Dlaczego wspomniałem o kolorach, nie tylko o samochodach? Bo tu już jest troszeczkę głębszy problem. 33. Tak. To w Koryntian 15:33, nie 32, mała pomyłka z mojej strony, ale mówię z pamięci. Nie bardzo z daleka widzę. Gdybyśmy zaczęli już prowadzić dyskusję nie o samochodach, ale o kolorach, problem by się zrobił większy, dlatego że tak jak Biblia nic nie mówi o samochodach, tak niewiele mówi o kolorach. Człowiek zaczyna przypisywać kolorom jakieś znaczenia. I ktoś może bardzo sobie do serca wziąć znaczenie koloru, czy zielonego, czy niebieskiego, czy czarnego, czy białego. I bardzo się obrazić, że ktoś te kolory używa w sytuacjach niestosownych. Dla jednych czarny jest kolorem żałoby, dla innych biały. To zależy od narodu, kultury. Ale to nie są rzeczy ważne. Żadna rzecz, od której nie zależy nasze zbawienie, nie jest ważna. I ci, co jeżdżą samochodami na benzynę, i ci, co jeżdżą na gaz, i ci, co jeżdżą na ropę, ci, co jeżdżą rowerami, ci, co chodzą pieszo, mogą być zbawieni lub niezbawieni, ale to nie z powodu tego, czym jeżdżą, czy nie jeżdżą. I nie z powodu tego koloru, który preferują lub unikają, bo przypisują jakieś znaczenie, to są rzeczy, które są na dole. A o tym, co w górze mamy myśleć, tego, co w górze mamy szukać. Dlatego pastor Campbell powiedział, o czym Biblia mówi, my możemy mówić, rozważać o wiele bardziej niż o tym, o czym Biblia nie mówi. Bo Biblia nie mówi o rzeczach, które nie mają wpływu na nasze zbawienie, a my byśmy tylko toczyli spory na poglądy, żeby się czuć lepszym, że my znamy jakąś tajemnicę, której ktoś inny nie zna. Gdyby to była istotna tajemnica, Bóg by nam o tym powiedział. Czy to jest duży problem, czy mały? Czy dotyczy tylko osób, które dyskutują? Czy dotyczy Kościoła? Czy dotyczy ludzi? Znalazłem dzisiaj werset, na który nigdy bym nie zwrócił uwagi, gdyby nie te rozważania. Jest w Przypowieściach Salomona. 25 rozdział Przypowieści Salomona i 26 wiersz. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmocone źródło albo skażony zdrój. Kiedy wierzący, kiedy Kościół jest chwiejny, bo właśnie toczy złe rozmowy, jak jest postrzegany przez bezbożnego, jako mętna woda. My głosimy Chrystusa, głosimy Ewangelię. Nawołujemy ludzi do tego, żeby się nawracali, żeby uwierzyli w Jezusa, żeby przyszli do Kościoła, a oni widzą, że tam jest zmęcona woda. Dziwne dyskusje, dziwne spory. Podejrzewają, że to może być skażony zdrój. Nie namówisz spragnionego. On woli głodnego nie namówisz. Jeśli nie lubi salcesonu, nie namówisz go na bułkę z salcesonem. On jest głodny, ale on ci podziękuje, gdy dasz mu bułkę z salcesonem. On powie, ja chcę bułkę bez salcesonu. A ty mówisz, nie, możesz zjeść tylko bułkę z salcesonem. On chce czystej wody. A ty mówisz, nie, możesz tylko zmąconą. Nie możemy... Nikt nas nie lubi spamów w skrzynce pocztowej. Ulotek żadnych. Czekamy na zwykłą korespondencję. Istotną i ważną dla naszego funkcjonowania. Dlaczego do Ewangelii, do rzeczy, które mówią o zbawieniu, mamy dokładać jakieś dziwne teorie, dziwne wywody, mieszać sobie nawzajem i w głowach? Może robimy to niepoważnie, nie przywiązujemy do tego wagi, że to ma znaczenie, że to dobra zabawa, dobre spędzanie czasu, dobre dyskusje. Ale przed bezbożnym, bo nic nie pozostaje bez echa. Każde wypowiedziane słowo gdzieś wykonuje swoją pracę. Może zrazić do Chrystusa, do Ewangelii, do tego żywego zdroju. Nie błądźmy. Złe dyskusje, złe rozmowy nie budują, rujnują, podważają. Może ktoś, kto ma mocną psychikę, jest odporny na dyskusję, bawi go to, później mu to przejdzie, co jakiś czas ma różne teorie. Nawet nie wie, że ktoś, kto słyszy, ktoś albo słabszy, albo poważniejszy, szuka tego, co w górze i tylko o tym myśli. A już toczenie sporów o rzeczy, o których Biblia nie mówi, to nie jest to, co powinniśmy czynić. I dziękuję Bogu za to, że Biblia mówi w tych wersetach, które przytoczyłem na temat mowy i rozmów, jakie mają być i czego mamy szukać. Amen.
Chwała Panu Bogu. Tak, zostanę już przy tym, co było do tej pory mówione, bo to zawsze może jakieś tam budzić dodatkowe pytania albo wątpliwości. Tak jak w temacie nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie wiadomo, jak się poruszać, żeby nie wykroczyć poza poza Boże Słowo, co to, kiedy sądzisz, a kiedy nie sądzisz, czy to już jest sąd, ten, który piętnuje Słowo Boże, czy jeszcze nie, czy powinieneś zająć jakieś stanowisko, czy w ogóle zamknąć buzię i nic nie mówić, bo jeszcze się okażesz sędzią. Takie wątpliwości zawsze mogą powstawać i powstają oczywiście i są. Nie możemy jakby tej granicy znaleźć. Mariusz mówił i to ten temat może takie same wątpliwości zasiewać, jak ten, o którym wspomniałem teraz. Tam, gdzie Biblia mówi i my mówimy, tam, gdzie Biblia milczy, my milczymy. I ktoś może myśleć sobie, to nie wolno powiedzieć nic o papierosach, bo o papierosach Biblia nie mówi. Ani o narkotykach, bo o narkotykach Biblia nic nie mówi. Albo o pornografii, bo o pornografii nic nie mówi. Mamy milczeć. I na pewno nie będziemy mówić i nauczać stąd, bo to też chodziło przede wszystkim o nauczanie. Dla mnie akurat usługa i kazanie to jest to samo. Nie rozróżniam jakoś tam. Jedni mówią usługa, drudzy mówią kazanie. Trzeci mówią głoszenie słowa. I na pewno nie będziemy nauczać o tym, czy ziemia jest płaska, czy jest okrągła. I na takie tematy podobne. Ponieważ Biblia milczy, to i my będziemy milczeć. I nie będziemy przekonywać nikogo do teorii Kopernika, ani do teorii kogo tam jeszcze, czy tego innego. Natomiast, czy mamy milczeć w sprawie grzechu? I tak, akurat dzisiaj czytałem też to słowo, nie myślałem, że będę się nim dzielił, tylko tak myślałem, że sobie tak, jak będę miał czas, to wskoczę w to słowo jeszcze, ale zostanę teraz tylko przy nim, ponieważ czasu nie ma, natomiast jest ono bardzo ciekawe. Czytałem fragment z Ewangelii Jana, 7 rozdziału, czytam cały fragment, chociaż tylko o dwóch miejscach chcę powiedzieć. 7 rozdział Jana, pierwszych 13 wierszy. A potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Chodził po Galilei, czyli nad morzem Genezaret, tak? Nad jeziorem Genezaret. Nie chciał iść do Judei, czyli tam, gdzie stolica Jerozolima, tak? Bo Żydzi zamierzali go zabić, bo tam była cała ta elita duchowa, faryzeusze, kapłani. A było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. A więc wielu uczniów Jezus już miał w Judei, chociaż tam nie za często chodził, tak? Chociaż nauczał w tym czasie w Galilei, ale słyszeli, przychodzili, szli, wracali do swoich domów i byli to jego uczniowie. I bracia mówią, idź, niech twoi uczniowie też zobaczą to, co robisz tutaj, o tym, z czego już słyniesz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat, to jest ten wiersz, w którym chcę zastanowić się tak dłużej. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł niejawnie, lecz jakby po kryjomu. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest. A wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest. Inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. I następne wiersze, że jednak Jezus się ujawnia, ale to tak, gdy już minęła połowa świąt. Taki całkiem zrozumiały dla nas taka sytuacja. Pan Jezus nie chce iść, bo już tam na niego czekają. I już go szukają. Szukają i rozpytują się, czy no przecież powinien być to święto. Przechodzą ludzie, to jest okazja do tego, żeby zabłyszczeć, a więc on tu będzie. Ale Jezus skrywał się, Jezus nie objawiał się jeszcze. Nie chciał tej konfrontacji jawnej z nimi, bo mówi, to jeszcze nie jest moja pora. Chociaż w połowie święta jakby ujawnił się. No i oczywiście jeszcze nie była jego pora, jeszcze mu nic nie zrobili. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi. Dlaczego? Bardzo łatwe pytanie, ponieważ odpowiedź jest zaraz po tym. Dlaczego świat nienawidził Jezusa? Bo ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Ja świadczę o nim, o tym świecie, że jego czyny są złe. I wiecie, to daje takie ostre światło na to, co zdecydowało, że świat znienawidził Jezusa. Że świat do dzisiaj, że ludzie nienawidzą Jezusa, czy uciekają od Boga. Bo mówił o czynach. Jezus Chrystus mówił, ja bym powiedział tak, Jezus Chrystus jakby złamał to, co ja nie mam oczywiście nic przeciwko temu hasłu, bo to jest bardzo dobre, to jest piękne hasło i mądre, co mówi Biblia. Nie będziemy się o tym spierać, o tych rzeczach, których Biblia nie mówi. Nie będziemy, a może tak, a ja mam przekonanie takie, miej sobie przekonanie i sobie żyj, tak? To o to chodzi, żeby nie spierać się, żeby nie dowodzić, żeby nie przekonywać. Czego Biblia nie mówi, to i my nie mówimy. Co na gdzie ona milczy, to my milczymy, a gdzie ona mówi, to i my mówimy. Można powiedzieć, Jezus złamał jakby tą zasadę w tym przypadku, złamał. Tak sobie pomyślałem, wiecie, ludzie w tych naszych dużych kościołach od wieków, można powiedzieć spokojnie, od wieków słyszą Słowo Boże. Od wieków słyszą, gdzieś tam się czyta to Słowo Boże. W naszym kraju, po polsku, nie wiem od kiedy, ale to za mojego życia, ale od dobrych kilkudziesięciu lat słyszą Słowo Boże, bo kiedyś słyszeli po łacinie, może i nie rozumieli. Ale nie wiem, czy od 30 lat, czy od 35, czy od 40 słyszą Słowo Boże. Czyta się Słowo Boże, między innymi czyta się przykazania Boże. I co z tego? I to im pasuje. Pasowało, tak jak Żydom pasowało, że w świątyni jest odczytywany zwój z Księgi Mojżeszowej, Tora. Pasowało im. To czemu im nie pasowało? To, co Jezus mówił. Przecież on nie mówił nic innego. Bo im wystarczało, kiedy słuchali nie cudzołóż. I nic więcej. Pasowało. Ale przyszedł ktoś, kto powiedział coś więcej niż mówiło słowo. Niż mówiło zapisane od wieków słowo, nie cudzołóż. Albo nie kradnij. Pasowało im słowo nie kradnij. Tak jak dzisiaj naszym słuchają i pasuje im słowo nie kradnij. I nie będziesz w nienawiści, gdy będziesz mówił nie kradnij. Gorzej, jeśli wskażesz na jego czyn. kradzieży. Wtedy cię znienawidzą. Nie zburzało ich to i nie mieli nienawiści do kapłana, który rozwijał księgi Tory i czytał Niecudzołóż. Ale zapołali nienawiścią do Jezusa, który powiedział, powiem wam więcej, co to znaczy, kiedy cudzołożysz. Powiem wam, czym jest cudzołóstwo w waszym życiu. Czym jest cudzołóstwo w waszym życiu. To jest nawet w to, kiedy patrzysz na kobietę i pożądasz jej sercu swoim. O nie. Pan Jezus powiedział o czynach. Pan Jezus mówił o czynach, nie o hasłach. Bo Bóg, mówiąc nie cudzołóż, nie wklejał hasła. Ludzie z tego zrobili hasło. Bóg wiedział konkretnie i mówił konkretnie. Czy nie kradnij, czy nie zabijaj. A ludzie z tego zrobili hasło. Namalowali, na ścianach powiesili. Pasuje. Jesteśmy chrześcijanami. A Jezus powiedział, co Bóg miał na myśli, co to słowo mówi. I ono zaczęło inaczej brzmieć, inaczej zaczęli postrzegać, kiedy Jezus powiedział im o czynach związanych z cudzołóstwem, o czynach związanych z kradzieżą, o czynach związanych z fałszywym świadectwem, o czynach. I mówi wyraźnie Pan Jezus, że świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Kiedy Pan Bóg mówi do proroków, jeśli chcesz być prorokiem wśród tego ludu, to idź i mów im przykazania Boże. Nie mówi tak. Przypominaj im przykazania Boże. Nie mówi tak do nich. Jeśli chcesz być prorokiem, to idź i mów im o ich grzechach. Wiecie, jeśli Pan Jezus by przyszedł i powtarzał to, co oni słyszeli od wieków, a On powtarzał to, no przecież nic innego nie stwarzał. Ale to jest, wiecie, przełożył akcent gdzie indziej, tak? Pokazał to, co jest obłudą. To, co ludzie ukrywają, to, z czym żyją, jest im dobrze i myślą, że są chrześcijanami. Gdyby Jezus mówił tylko i głosił to, co czytali kapłani co sabat, byłoby dobrze i byliby jego przyjaciółmi. Ale Jezus mówił im o czynach ich, które gwałcą Boży zakon, Boże przykazania. I gdyby prorok szedł i przypominał na nowo Słowo Boże, przykazania Boże, byłby lubiany. Ale Pan Bóg mówi, jeśli chcesz być prorokiem wśród tego narodu, to idź i powiedz im o ich grzechach. I był przez to znienawidzony i byli zabijani. Kiedy ja tego doświadczam, powiem wam, mówię to, bo to jest takim, no może jednym z większych, z bardziej przykrych rzeczy, doświadczam to, kiedy spróbuję komuś powiedzieć o to, co powiedziałem ostatniej niedzieli, czy to była niedziela, tak? O seksie. I ja widzę, jak ludzie, jak mówisz nie cudzołóż, jak mówisz, że rozpustnicy, przetecznicy, cudzołożnicy i rozpustnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego, to wszyscy mówią amen. Nikt nie zrobi ostrzejszego wzroku, ale jak mówisz, co jest tą rozpustą? To jest wstrząs. Stajesz się wrogiem. Stajesz się jakimś, no a co ty jesteś? Od czego ty jesteś? A co ty byś wyznaczał, jak my mamy żyć? A co ty byś dyktował, jak my mamy żyć? A kim ty jesteś? Rozumiemy to? Jak powiesz, jak przeczytasz, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nie skaladę, to powiedzą amen. Ale jak powiesz, co kala łoże, to powiedzą, co ty robisz? O co ci chodzi? I znienawidzą cię. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. I też powiedzą amen. Ale jak powiesz, no ale co to jest rozpustnik? Najlepiej to zakryć. Nie wiadomo, kto to jest rozpustnik. No kto to jest rozpustnik? No nie wiadomo, kto to jest rozpustnik. Rozpustnik związany z łożem małżeńskim, tak? Jeśli przeczytasz, szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, umie Bóg wyrywać pobożnych z pokuszenia, a bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania, szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, wszyscy powiedzą amen. I niech to będzie powtarzane i możemy namalować na ścianie. Ale powiedz, co to są niecne pożądliwości cielesne. Nazwij chociaż jedną. A co ty masz za prawo? A jakie ty masz prawo? Pan Jezus właśnie mówił, Pan Jezus nie przyszedł powtarzać beznamiętnie przykazań Bożych. One były martwe, wiecie, dla tych ludzi, ponieważ nie dotykały ich serc. Bo oni tak stanęli, oni zrobili taką zasłonę, oni zrobili plakat ze Słowa Bożego. Oni naprawdę zrobili hasła ze Słowa Bożego i klaskali tym hasłom. I mówili, jesteśmy ludem Bożym. A Jezus powiedział im, nie, łamiecie te przykazania przez to. I dlatego został znienawidzony. Ponieważ ja świadczę o nich, że ich czyny są złe. Nie ich przekonania, nie to komu klaszczą, nie to co piszą na ścianach, ale czyny ich są złe. A wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili przeciwnie. Przecież lud zwodzi. Zobaczcie, jakie mieszane opinie tych samych ludzi, albo tej samej grupy ludzi, tego samego poziomu ludzi. O tak, na ulicy się spotyka 10 i 5 mówi, przecież jest dobry. A 5 mówi, jak to? Co on głosi? Dlatego, kiedy czytamy Ewangelię, zaczynamy widzieć taką inną kartę. Jezus przyszedł, by objawić życie Boże. Jezus przyszedł, by pokazać życie święte, by je objawić światu, by objawić je nam. Bo czytając zakon i trwając w zakonie, Izrael nie wiedział, co to jest święte życie. Czytał wszystko, co było o świętym życiu napisane i nie wiedział. Nie miał objawionego świętego życia. Jezus przyszedł i objawił, Jezus mówi, to jest, zobaczcie, patrzcie na mnie, patrzcie, to jest święte życie, ja jestem żywot. Patrzcie na mnie. Ja jestem światłością. Chodźcie w światłości, póki macie światłość między sobą. Wiecie, to jest niezwykłe. Pan Jezus przyszedł pokazać święte życie. I dlatego, a też z drugiej strony Pan Jezus przyszedł obnażyć grzech. Nazwać go po imieniu. Nie w sensie, zawsze zabójstwo było zabójstwem, kradzież była kradzieżą, tak. Ale Jezus powiedział, co jest kradzieżą. Powiedział, wy jesteście pełni drapiestwa, obłudy, wy jesteście tymi, którzy uciskają wdowy, sieroty i tak dalej, tak? To jest czyny. Nie dziwmy się, że gdy stajemy w obecności Jezusa Chrystusa, w obecności Ducha Świętego, gdy naprawdę tak się w Duchu Świętym zbliżamy do Boga, objawione są nasze czyny. Objawione są nasze skryte, złe rzeczy. Objawione są. Chwała Bogu, że wreszcie przyszedł czas, że można to zobaczyć. a nie namalować sobie pełno haseł i się czuć bezpiecznym, a tak naprawdę nie być bezpiecznym. I chwała Bogu za to, że dał nam Jezusa, który jest światłością, który wskazał, na czym polega życie. Który do pobożnych ludzi powiedział, pójdźcie za mną, uczcie się ode mnie. Do pobożnego młodego człowieka, młodzieńca, tego bogatego młodzieńca tak zwanego, który był pobożny i wszystkie przykazania przestrzegał. Jezus powiedział, jednego ci brakuje, idź załatw to, a potem przyjdź i naśladuj mnie. To jest coś pięknego, kochani. To jest naprawdę całkiem inny wymiar. Całkiem inny wymiar. Życie w Chrystusie, objawione życie w Jezusie Chrystusie, objawiona sprawiedliwość, objawiona świętość, to jest ten prawdziwy wymiar. To tak, jakbyś widział, to ja nie wiem, jak to jeszcze, żebyśmy bardziej to zrozumieli. To tak, jak na przykład, jaka jest różnica między tym, co w Jezusie, a tym, co było poza Nim, przed Nim. To może, można powiedzieć, nie wiem, w czym to tam, ale jest coś takiego jak płaski wymiar i trójwymiar. Tak? Takie coś. No jest takie coś, nie? Nie wiem, nie mam za wiele doświadczeń, nie byłem nigdy w kinie tym HD, czy 3HD, czy coś. Nie miałem nigdy okularów tych 3HD, czy jak to się nazywa, 3D. Myślę, że to jest wielka różnica. Wielka różnica widzieć tak, oglądnąć film na takim ekranie, jak ja oglądałem kiedyś, a oglądać go w tym wymiarze, nie? Ponoć jest niesamowita różnica. Niebo a ziemia, mówią. Tak? I to kiedyś, to, które było obwarowane przykazaniami, to było takim płaskim. Ich pobożność była taka płaska. Nie rozumieli. Gdy przyszedł Jezus, to tak jakby weszli, jakby ten trójwymiar przyszedł. Jezus pokazał, dlatego nawet do pobożnego, bardzo pobożnego, do wprost idealnie pobożnego człowieka, jakim był ten bogaty młodzieniec, bo przecież wszystkie przestrzegał od młodości swojej. Jezus powiedział, a potem załatw tą jedną rzecz, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Przyjdź i ucz się ode mnie. I żyjemy w takim czasie. Mamy to w Jezusie Chrystusie darowane nam, że możemy się uczyć, bracia i siostry, prawdziwego życia. Prawdziwego życia. Unikajmy tego, by nie popaść w ten płaski wymiar, w ten taki nic nie mówiący, nie przemawiający wymiar. A, znam to tam. A jakie życie, tak? Unikajmy tego, żeby nie popaść w rutynę, ale prawdziwie naśladować Jezusa, patrzeć na Niego i kiedy patrzymy, to życie Jego, w pierwszej kolejności życie Jego zachwyca. Zachwyca nas do tego stopnia, zachwyca, że chcesz Go naśladować, że tego pragniesz, że się o to modlisz. Bo jeśli nie ma tego pragnienia w tobie, to znaczy, że jeszcze nie zobaczyłeś Chrystusa. Dlatego nie chcesz się poprawić, nie chcesz się zmienić. Jeśli nie chcesz porzucić swojej niecierpliwości, jeśli nie chcesz porzucić swojego pyskatego języczka, jeśli chcesz z tym żyć, to znaczy, że nie zobaczyłeś trójwymiaru. Nie zobaczyłeś naprawdę życia Jezusa Chrystusa. Dlatego chcesz, dobrze ci w tym. Jak zobaczysz ten wymiar życia w Jezusie Chrystusie, Jego życia, będziesz marzył o tym. Będziesz się modlił, wszystko zrobisz, żeby się pozbyć tego płaskiego życia. Tym jest Jezus Chrystus, tym jest objawione życie, objawione Boże życie. Amen.